Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Wracamy po raz ostatni dzisiaj do dyskusji wyborczej. Naszym gościem Jan Parys, były minister obrony narodowej, były szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, kiedy tym ministrem był Witold Waszczykowski, obserwator i tej sceny polityki zagranicznej, geopolityki, ale także w tym wymiarze obronnościowym, wymiarze militarnym. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
Oczywiście donacja, to nowe słowo, może będzie słowo roku. Oczywiście to słowo już weszło do naszego słownika politycznego po roku 22, ale teraz robi szczególną karierę. Bo już nie chodzi o donację starego sprzętu postsowieckiego, tylko o przekazanie, jak to powiedział minister Tomczyk. Minister Tomczyk powiedział, kilku rakiet, żebym ja pana wiceministra dobrze zacytował. Umówiliśmy się też z sekretarzem generalnym NATO i ze stroną amerykańską, że przekazanie tych kilku rakiet łączy się z czymś jeszcze, że gdyby Polska była zagrożona, to dostaniemy 10 razy więcej tego typu sprzętu. Z kolei jego szef mówi, że oddając, liczyliśmy na wdzięczność. Jaka to jest kategoria wdzięczności w polityce?
Nie ma czegoś takiego jak wdzięczność wśród krajów, które są sobie nieprzyjazne. A Ukraina nie jest nam krajem przyjaznym.
Była, czy stała się nieprzyjaznym? Jak to jest w tych relacjach polsko-ukraińskich?
Myślę, że co najmniej od 2-3 lat decyzje czy postępowanie prezydenta Zełenskiego wobec Polski jest bardzo negatywne.
Dlaczego?
Pogardliwe.
Do tej donacji wróćmy. Skoro już weszliśmy w Ukrainę, to już nie przerywajmy wątku.
Postarajmy się
zrozumieć, co się wydarzyło w relacjach między Warszawem a Kijowem. Czy to się musiało tak wydarzyć? Czy to może od początku było jasne, że to będzie starcie za chwilę Kijów-Warszawa?
Ja nie miałem okazji rozmawiać z panem prezydentem Zełenskim i go się pytać, dlaczego tak postępuje. Jak postępuje wobec Polski. Uważam, że to jest błędne, to jest bardzo krótkowzroczne. To jest takie rozumienie polityki jako bardzo doraźnej gry, gdzie nie patrzy się na skutki długoterminowe, a mówiąc krótko, każdy, kto patrzy na mapę, wie, że jesteśmy sąsiadami i że mamy pewne wspólne interesy, no ale te długofalowe interesy bezpieczeństwa mogą być oczywiście lekceważone po to, żeby komuś zrobić na złość albo po to, żeby coś zademonstrować. Ukraina żadnych gestów pod adresem Polski nie zrobiła przez ostatnie lata. Pozytywnych, przeciwnie, pokazuje swoją arogancję. Być może uważają w Kijowie, że to jest właściwy sposób postępowania z polskimi politykami, którzy do niczego się nie nadają i których nie stać na twardą postawę wobec Kijowa.
Twarda postawa wobec Kijowa, ale Kijów też ma twardą postawę wobec Polski. Zajrzę, bo tak przeglądam najnowsze informacje. Kiryl Łobudanow, szef administracji prezydenta, zarzucił Polsce, że przygotowuje cały szereg działań prowadzących do eskalacji. No i Kijów to na Polskę zrzuca winę za to, że te relacje stały się wrogie de facto.
Nie, to nie Polska zaczęła gloryfikować bandytów z UPA. To zaczął w tej chwili robić parę tygodni temu prezydent Zełenski. Więc on się przyczynił.
Czy parę lat temu?
No, ten proces gloryfikacji czy rozwijania kultu UPA niestety jest polityką państwową na Ukrainie od szeregu lat, no ale to, co się stało ostatnio, tak jakby przelało czarę cierpliwości, bo już nazywanie imieniem UPA aktualnych, bieżących oddziałów wojskowych, no to jest gloryfikacja bandytów, którzy pracowali, współpracowali z armią hitlerowską, z armią niemiecką i uprawiali ludobójstwo. Więc myślę, że tego ani Polska, ani Europa znieść nie może. Czego w Kijowie nie chcą zrozumieć, ponieważ im nikt przez 4 lata nic nie odmówił. Oni dostali wszystko, co chcieli, bez ograniczeń. ograniczeń, nieograniczoną liczbę broni, nieograniczoną liczbę pieniędzy, a zachowywali się zawsze bardzo brutalnie, bardzo arogancko. No więc to doprowadziło do tego, że tam w Kijowie stracono po prostu rozum i postanowiono, uznano, że nie trzeba nikogo szanować, wystarczy na wszystkim wymyślać, na wszystkich tupać, a to nie jest na dłuższą metę dobra polityka.
Ukraina nie zaakceptuje ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnim podmiotem, który próbował nam je postawić, była Federacja Rosyjska, która bez urazy dla Polski jest trochę od niej silniejsza.
To jest przykład zupełnie chorego myślenia. Polska nigdy nie stawiała nikomu, zwłaszcza Ukrainie, ultimatum. Raczej pomagała i to bezwarunkowo. A jeżeli czegokolwiek oczekiwała, to tego, żeby się Ukraina dostosowała do pewnych norm, jakie obowiązują w Europie. Nie tylko w Polsce, w Europie. Mianowicie takich, że nie rozwijamy kultu hitleryzmu i zbrodni niemieckich i zbrodni ludobójstwa. To, jeżeli to jest za dużo dla Ukrainy, no to bardzo mi przykro. To sami sobie wystawiają świadectwo.
Jak na razie widać, że nie chcą odpuścić, żeby przed nami kolejna rocznica Krwawej Niedzieli, to wtedy ma dojść do eskalacji.
Nie do eskalacji, bo to są normalne obchody. Mamy obchody zbrodni katyńskiej i mamy obchody zbrodni na Wołyniu. I to jest normalne, a to jak one przebiegną, no to oczywiście okaże się, ale nie sądzę, żeby ktoś dokonywał jakiejś tutaj eskalacji.
Tak, to czytuję Kijów. Na co liczy ekipa Zełenskiego? To jest gra wewnętrzna, gra zagraniczna, skoro ustaliliśmy, przynajmniej taka jest teza pana ministra, że mniej więcej dwa lata temu uznano, że te relacje będą się pogarszały, że Kijów będzie wchodził na linię kolizyjną z Warszawą.
Tak, no cóż, ambicje polityków w Kijowie są takie, że chcieliby rządzić Europą, chcieliby rządzić flanką wschodnią NATO i spełniać rolę hegemona w tej części Europy. No i silna Polska im po prostu przeszkadza, więc usiłują zdeprecjonować naszą pozycję przy pomocy epitetów, nie przy pomocy argumentów, przy pomocy epitetów. To ma krótkie nogi.
Jaki jest rola dalszego prowadzenia dyplomacji? No bo jaki jest cel? Patrzymy na każdą, staramy się patrzeć na każdą działalność polityczną racjonalnie. I szukać, że to nie są tylko czyste emocje, tylko że te emocje albo czasami są prawdziwe, czasami są udawane, ale mają też jakiś element racjonalny w sobie. Tak. Jaka jest racjonalność Kijowa w tej sytuacji?
Moim zdaniem nie ma. To, co oni robią, jest bardzo właśnie doraźne, krótkowzroczne i bez szans.
Żaden polityk nie myśli sam o sobie. Robię coś bez sensu, krótkowzrocznie i pod wpływem emocji. Musi być jakaś autoracjonalizacja ruchów i warto, czy tak przynajmniej na tym polega polityka, żeby próbować zrozumieć, jaką racjonalizację własnych działań przyjmuje strona przeciwna, no bo wtedy można jej kroki przewidzieć, czy reagować.
No ja nie przypuszczam, żeby ktokolwiek w Europie zaakceptował tę politykę historyczną, którą Kijów usiłuje narzucić w tej chwili wszystkim krajom zachodnim, nie tylko Polsce. Więc mnie się wydaje, że to jest polityka bez szans, która no, płynie z jakiegoś ogromnego zadufania, z tego, że no, zdolność do stawiania oporu Rosji przełożyła się na utratę zdolności racjonalnego myślenia politycznego. No, ubolewam nad tym. No. My musimy wykazać pewną cierpliwość, natomiast nasza pomoc wobec Ukrainy, która walczy z Rosją, nie może być bezwarunkowa. Musi być jasno określone, czego oczekujemy, czy też jakie to są kredyty, kiedy będą rozliczane i tak dalej.
Czego Polska jeszcze powinna od Kijowa wymagać? To bo też jest taka narracja, Kijów walczy z Rosją. Jeżeli Kijów padnie, to i nasza sytuacja się osłabi.
To wiemy od samego początku, dlatego polski rząd od pierwszych dni, a można powiedzieć od pierwszych godzin po ataku rosyjskim na Ukrainę w 2022 roku zaczął udzielać jako pierwszy w Europie dużej pomocy wojskowej. Dawaliśmy to, co mieliśmy w dużej ilości. Wtedy Europa Zachodnia umywała ręce, bo mówiąc krótko, czekała na zwycięstwo Putina nad Ukrainą i chciała, żeby jak najszybciej ten konflikt został kosztem Ukrainy rozwiązany w ten sposób. My tej pomocy udzielaliśmy, tak samo ułatwiliśmy Stanom Zjednoczonym udzielanie tej pomocy poprzez uruchomienie bazy w Jasionce.
W tej chwili może tą bazę w Jasionce trzeba byłoby przystopować?
Nie, ja tak
naciskać w ten sposób na Ukrainę?
Są różne sposoby wywierania presji na Ukrainę. To nie, może być oczywiście ograniczenie jakichś dostaw, może być ograniczenie stosunków, ale jestem kategorycznie przeciwko temu, by blokować pomoc dla Ukrainy, która walczy, bo trzeba widzieć pewną hierarchię celów.
A jaka jest ta hierarchia celów?
No taka, że będziemy wspierać każdego, kto walczy z agresją rosyjską. W tej chwili walczy Ukraina i trzeba jej pomagać. Natomiast trzeba tej pomocy udzielać w taki sposób, żeby to nie narażało, nie obniżało sił odstraszania, jakie ma Pakt Północnoatlantycki na linii frontu. Ja jestem zdumiony wypowiedziami premiera Tuska, który usiłował stworzyć takie przekonanie, że każdy, kto krytykuje przekazanie broni antyrakietowej Ukrainie, to wspiera Moskwę, bo chce zablokowania pomocy. Nie. Można pomagać, ale jest pytanie, co przekazywać. Naszym podstawowym zadaniem jest bronić flanki wschodniej NATO i Unii Europejskiej, a do tego służy potencjał kilku państw, Finlandii, Polski, Rumunii, Turcji, i nie należy, czy nie wolno obniżać siły odstraszania tych czterech państw. Można obniżać, czy przekazywać broń z tak zwanych krajów zaplecza, z Niemiec, z Holandii, z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Natomiast nie wolno szkodzić obronie na linii frontu. Problem polega na tym, że pan minister Kosiniak-Kamysz i jego ludzie nie rozumieją, co to jest linia frontu. Oni nie rozumieją, do czego służy broń antyrakietowa. Że ona służy do tego, żeby Polska przetrwała pierwszy duży atak, który może nadejść rakietowy ze strony Rosji. A przetrwanie tego ataku jest możliwe dzięki posiadaniu pocisków do wyrzutni Patriot. Oni tego nie rozumieją, jakie jest znaczenie tej broni. Tak samo nie rozumieją znaczenia tych państw, które są na linii frontu. Oni nie wiedzą, czym jest zaplecze. Ci ludzie nic nie rozumieją, bo to jest, są ludzie o mentalności przedszkolaków. Ich wiedza pochodzi z najgłupszych gazet. No.
No dobrze, to skoro już tak to opisujemy, naszym gościem Jan Parys, ale to ja bym się dopytał, czy to założenie nie jest, cofnąłbym się o krok, czy to założenie nie jest właściwe, że każdy, kto walczy z Rosją, powinien być przez Polskę wspierany, czy Kijów, czy Ukraina nie stanie się w pewnym momencie dla Polski zagrożeniem, może nie tak dużym jak Rosja, bo to kraj mniejszy i znacznie bardziej zrujnowany niż Rosja, o mniejszym potencjale także ekonomicznym, no ale jednak w tej chwili militarnie jest to armia ostrzelana i jest to elita, która ma bardzo duże mniemanie o własnych możliwościach.
No tak, można mieć takie mniemanie o swoich możliwościach, ale trzeba jeszcze patrzeć na realne zasoby, które każdy kraj posiada. Ukraina walczy bohatersko, dlatego że pomaga jej szereg państw z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bez tej pomocy Ukraina, mówiąc krótko, natychmiast po jednym dniu by padła. Więc byłoby dobrze, żeby sobie z tego w Kijowie zdawano sprawę.
Dobrze, ale jeżeli sobie nie zdają sprawy, to co wtedy?
My musimy być przygotowani na to, że różne kraje w Europie, bo nie chcę mówić o świecie, bo my nie jesteśmy graczem, który rozgrywa grę globalną. My prowadzimy politykę przede wszystkim w Europie. Różne kraje mają czasami z nami sprzeczne interesy i postrzegają nas w sposób konkurencyjny, że nie wszystkie kraje z nami chcą współpracować, ale to nie znaczy, że ma dojść do wojny. No, trzeba być przygotowanym na prowadzenie twardej polityki na to, żeby, mówiąc krótko, stosować odwet, żeby każdy w Europie wiedział, że jeżeli wykona wobec nas, wobec naszego państwa, wobec naszej gospodarki kroki nieprzyjazne, to będzie, spotka go za to odpowiednia kara, będzie za to rozliczony.
Jaką karę możemy wobec Ukrainy, do tego jeszcze wrócę, wyciągnąć?
Myślę,
no bo
że...
powiedział pan, że nie, no, remont hubu w Jasionce to nie. Personalnie chyba Zełenski, jego elita już nie patrzą na Warszawę, bo, no bo mają inne interesy. Berlin, Francja, patrzą ponad Warszawą.
No, mogą patrzeć gdzie chcą, ale położenia i naszego potencjału te ich opinie nie zmieniają. Polska była, jest i będzie, ma historię 1000 lat dłuższą niż państwo ukraińskie i no, byłoby dobrze, żeby sobie na Ukrainie zdano sprawę z relacji sił. A gdyby Ukraina...
A Polska ma większe siły niż Ukraina?
Bez wątpienia ma większy potencjał.
Ale militarny? Chyba nie.
Myślę, że militarny również.
Wiele osób wskazuje na ten rozproszony system zaopatrzenia wojska, na technologie dronowe, które są silne. No, niech sam fakt świadczy, że w krytycznym momencie eskalacji w Zatoce Perskiej to do Kijowa się zwracały Stany Zjednoczone o pomoc.
Ale nic to nie dało. Okazało się, że te technologie nie są ani tak potrzebne, ani tak sprawne, ani skuteczne, więc nie przesadzajmy z tym. W tej chwili oczywiście kilka lat temu nie było dronów na polu walki w takiej ilości. W tej chwili te drony są po kilku latach, no, można powiedzieć, popularne, stosowane. Rozwijana jest również strategia walki z dronami, ponieważ no, każda technologia, tak jak kiedyś wymyślono karabin maszynowy i wydawało się, że front stanie. No nie, bo bardzo szybko wymyślono czołgi, które przełamywały linie obrony, które były oparte
szybko,
na karabinach maszynowych.
Szybko, 4 lata, 5 to potrwało.
Więc, tak samo tutaj. No teraz postęp technologiczny jest szybszy, więc dzisiaj już tak jakby w wielu krajach są rozwijane systemy antydronowe, zarówno dla pojedynczych niewielkich obszarów, jak i dla całego kraju, więc ten postęp jest. Musimy też w nim uczestniczyć i o ile ja wiem, nasze firmy, to nie jest tak, że produkujemy drony no, każdego rodzaju, ale kilka rodzajów dronów produkujemy od kilku lat. One są sprawdzane właśnie na terenie, na polu walki na Ukrainie i o ile wiem, również są sprzedawane nie tylko w kraju, ale i za granicą.
A Rosja, na koniec o tym porozmawiajmy. Wczoraj w nocy skuteczne uderzenie 14 dronów, część zestrzelonych, część trafiło w największą rosyjską rafinerię w Tobolsku. Tak. Za Uralem. Daleko. 2,5 tysiąca kilometrów od terenu, który kontrolują siły zbrojne Ukrainy. Zresztą, żeby było śmieszniej, były takie żarty, że do Tobolska stolicę chce Putin przenieść, żeby była właśnie dalej od Europy, a bardziej w stronę Azji wychylona, żeby też tym symbolicznym gestem wychylić Rosję bardziej do Azji, a oddalić od Europy. Może nie ma co już się bać Rosji, bo to jest państwo, które nie jest taką potęgą, jak chciałoby.
Rosja jest dalej potęgą. Ma 7 tysięcy głowic nuklearnych, ma ogromne zasoby i nie można jej lekceważyć. Natomiast niewątpliwie widać, iż technologia wojskowa, militarna rosyjska jest gorsza, jest opóźniona w stosunku do tego, co państwa zachodnie przekazują Ukrainie. No, Ukraina sama by takich operacji nie mogła przeprowadzić. Prowadzi je dzięki temu, że korzysta z parasola satelitarnego amerykańskiego, że korzysta z części, które Zachód przekazuje dla dronów, które są produkowane na Ukrainie. Tu idzie przede wszystkim o tak zwane systemy naprowadzania, więc to nie jest tak, że to sama Ukraina prowadzi te operacje, te ataki z własnymi siłami, własnymi zasobami.
Czyli co? Trochę jest tak, że Ukraina jest zwindowana, że te ataki, bo o tym też mówiono, na Tobolsk to były możliwe dzięki Amerykanom. Już to Amerykanie podjęli kierunkową decyzję, że pozwolimy Ukraińcom i jeszcze bardziej uderzyć w Rosję i spotęgować ten kryzys, który tam już trwa obecnie, kryzys paliwowy?
Tak, bez wątpienia. Przypomnę, że kiedy rządził prezydent Biden, to on blokował dostęp Ukrainy do środków, do broni rakietowej dalekiego zasięgu i pozwalał właściwie Ukraińcom walczyć kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu. A w tej chwili mamy taką sytuację, gdy Moskwa, no co tu dużo mówić, odrzuciła ofertę rozejmu, którą zaproponował Trump rok temu podczas spotkania na Alasce. Amerykanie stopniowo zaczęli pomagać Ukrainie, uderzać no nie tylko poza linię frontu, ale daleko w głąb Rosji. I to jest no, brutalna presja militarna, która ma skłonić Rosję do rozejmu, do ugody, do pokoju.
I zobaczymy, czy taka presja będzie skuteczna.
Pojawiają no, silniejszej się głosy... nie ma na świecie. Nie istnieje silniejsza. To jest maksimum, co można zrobić. Uderzać w czyjś kraj, militarnie, wojskowo.
Rzeczywiście Rosja jest sparaliżowana, bo jeszcze tydzień temu sami Rosjanie mówili, kryzys gdzieś tam słyszałem na Krymie, gdzieś tam w obwodzie królewieckim, ale u nas nie. To były komentarze sprzed 8-9 dni. Teraz komentarze są powszechne, że tego paliwa brakuje już w wielu miejscach, w tym w Moskwie.
To się na pewno będzie odbijało na gospodarce, to się będzie odbijało na nastrojach ludności, ale to przede wszystkim będzie paraliżowało rosyjskie siły zbrojne na froncie, no bo bez paliwa trudno walczyć.
Pewnie dla sił zbrojnych to paliwa nie zabraknie, to raczej ludności zabraknie w Rosji niż wojsku paliwa i policji.
To zapasy nie są nieograniczone,
jak widać. Zaraz powinien skończyć.
Zwłaszcza wtedy, kiedy są no, zniszczone czy sparaliżowane rafinerie, a większość rafinerii rosyjskich jest w tej chwili sparaliżowana.
Tak, i niech puentą naszej rozmowy będzie fakt, że co podały oficjalne agencje informacyjne, Rosja kupuje paliwo z Indii.
No to jest pewien paradoks, bo Rosja zawsze była eksporterem, no ale sama sobie jest, mówiąc krótko, winna. Widać tutaj, jakie duże znaczenie ma funkcjonowanie gospodarki dla prowadzenia wojny i jakie jest znaczenie tak zwanej wojny ekonomicznej, ponieważ no, były włączone pewne sankcje, jeśli idzie o dostawy technologii, były wobec Rosji były włączone pewne sankcje finansowe, no a teraz jest uderzenie właśnie w system energetyczny, w zaopatrzenie w paliwo.
O czym mówił dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A teraz już czas na Studio Bejrut.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.